Zapraszamy na porady ekologa. Naszym dzisiaj gościem jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski. Przypomnijmy, Katedra Zwierząt Futerkowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Katedra Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, bo to się razem łączy. I dzisiaj rozmawiamy o dużych drapieżnikach. Przykładem tego jest wilk, biologia i behawior. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No właśnie, duże drapieżniki, wilk trwałym elementem polskiej przyrody. Ten wilk jest taki troszkę dla nas nieszczęsny, bym powiedział na początku, bo mamy dużo historii, obrazów. Pamiętam taki obraz na saniach, prawda, uciekający przed wilkami, rzucający tam pochodnie, to takie sławne. Zresztą tymi wilkami się gdzieś straszy, szczególnie na południu, że wyją, jak jest pełnia, że wilk, no, jest jakimś takim wrogiem człowieka. Okazuje się, że wilk po prostu sobie żyje, jeżeli się mu pozwala, bardzo swoim życiem i tak, można powiedzieć, nie atakuje człowieka przy pierwszej, lepszej okazji, chyba że następują jakieś nienormalności. To znaczy, no właśnie, o tym chyba trzeba dzisiaj powiedzieć.
No tak, myślę, że w ogóle mało jest dzikich zwierząt, które by zajmowały tak poczesne miejsce w ludzkiej świadomości jak wilk, to po pierwsze. To zwierzę, na temat którego człowiek wyraża najbardziej skrajne opinie. Z jednej strony krwiożercza bestia, zażerająca zwierzęta i ludzi, steruki, zwierzę prześladowane od zarania dziejów tak naprawdę przez człowieka, nękane, trute, zabijane praktycznie wszelkimi metodami, powiedzielibyśmy, że po prostu biedne zwierzę. Jaka jest naprawdę? Rzeczywiście wilki nękały człowieka, nie tylko człowiek wilki. Zdarzały się przypadki, nawet przypadki śmiertelne, szczególnie w tych wiekach nam bardziej odległych, ale również i w XX wieku mamy takie zdarzenia. Bez wątpienia wilki przysparzały kłopotów, napadając na zwierzęta gospodarskie, z czym się oczywiście na co dzień spotykamy, tam gdzie rzeczywiście wilki występują, ale rzeczywiście wilki były od czasu do czasu biedne, bo człowiek zawsze wypowiadał im jakąś wojnę, szczególnie po różnego rodzaju zawieruchach wojennych, kiedy liczebność wilków zawsze diametralnie wzrastała, czyniąc oczywiście również szkody w gospodarce, między innymi rolnej człowieka. To powodowało, że również ten wilk był bardzo często nękany i tępiony, niekiedy wręcz doszczętnie, tak jak chociażby na kontynencie europejskim. No i tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że ta prawda jest jak zwykle pomiędzy skrajnościami, tak najogólniej moglibyśmy to podsumować.
No właśnie, ale panie profesorze, takie moje pytanie dwa, a potem już pana wykład, tak można powiedzieć, chociaż czas mam ograniczony. Znaczy, kiedy, bo wilk jest zwierzęciem dzikim, więc powinien, no kiedy następuje to, że on się uaktywnia w sensie tym negatywnym, że podchodzi do człowieka, podchodzi do ludzi, atakuje owce czy bydło, kiedy jest go za dużo, czy kiedy na przykład musi być jakaś tam struktura, ta leśna zachwiana, prawda, bo on w sumie poluje na te zwierzęta słabsze, na starsze, eliminuje te wszystkie, tak myślę, jelenie, sarny, prawda, które nie mogą uciekać zbytnio, więc jest takim trochę, może być czyścicielem tej fauny leśnej.
No tak, z jednej strony tak naprawdę dlaczego go spotykamy coraz częściej? To człowiek tak naprawdę ingeruje w środowisko naturalne i staje się, można powiedzieć, ingeruje w miejsca, w środowisko bytowania dzikich zwierząt, w tym również wilków. Wilki potrzebują dużych przestrzeni tak naprawdę do właściwego funkcjonowania. To są duże drapieżniki, potrzebują wiele biomasy, którą muszą zjeść po prostu, bo jednak te wilki są typowymi drapieżcami, w związku z powyższym polują głównie na duże kopytne. Człowiek można powiedzieć, że ingerując w środowisko, no, poszukuje coraz to nowych przestrzeni do budowy, do uprawy roli, no to powoduje, że zabiera, można powiedzieć, że miejsca bytowania dzikich zwierząt, w tym wilka. No i z tego się oczywiście rodzą konflikty, bo ten wilk próbuje się jak gdyby przystosować do tych zmiennych warunków środowiskowych, tak jak i inne zwierzęta. No i tutaj jak gdyby pojawiają się z tego powodu głównie ostatecznie konflikty.
Mm-hmm. Czyli tak, a jeszcze może teraz poznajmy tego naszego wilka, a więc powiedzmy jak wilki żyją, jakie mają zwyczaje, jak przemieszczają się, bo to jest wszystko bardzo ciekawe. Jeszcze takie moje pytanie osobiste, może nie moje, ale na przykład no, miłośnicy psów, prawda, jest ich bardzo dużo. Jak można powiedzieć, jak pies i wilk się tutaj znoszą? To znaczy, czy mają jakieś takie poczucie wspólnych korzeni? Bo wiemy, że no, niewątpliwie ten pies udomowiony chyba ma jakieś tutaj połączenia z wilkiem. Przynajmniej te odmiany owczarków, prawda, niemieckich bardzo przypominają wilki.
Powiem tak. Rzeczywiście tak naprawdę to zostało już udowodnione, że takim przodkiem, bezpośrednim przodkiem psa domowego, czyli Canis lupus familiaris, tak byśmy mogli powiedzieć, jest wilk, czyli Canis lupus. W związku z powyższym no ta więź jest ogromna, moglibyśmy powiedzieć. W związku z powyższym spotykamy również na dzień dzisiejszy krzyżówki przecież wilków z psami. W związku z powyższym tam, gdzie one są liczne w środowisku naturalnym, ale również spotykamy się z przypadkami, kiedy wilk jest głodny, że we wsiach, które właśnie graniczą, występują na terytorium areału występowania wilków, no giną nasze pupile z podwórek, no niestety stając się można powiedzieć, że ofiarami wilków. No ta przyjaźń i miłość myślę, że jest taka dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że dopóki wilk nie jest głodny, nie mamy kłopotów, ale...
Pies jest bezpieczny, tak?
Pies jest bezpieczny, ale w innych przypadkach myślę, że tutaj warto było, że może będą telefony w tej sprawie. Takie sytuacje zdarzają się i dzisiaj, gdzie giną między innymi gdzieś tam z obejść domowych psy i są one ofiarami wilków, ale oczywiście ta zbieżność jest bardzo, bardzo duża, no bo tak naprawdę pies nasz pochodzi oczywiście od wilka.
Czyli nie ma wątpliwości, na przykład, że mamy psa, no powiedzmy wielkości wilka wyszkolonego, kiedy na przykład byłoby niebezpieczeństwo ataku przez wilka, to pies obroni człowieka, tak? A nie będzie jakiś tutaj, prawda, że tak powiem, no, zawiązywał, że tak powiem, no, wspólnoty z wilkiem.
No powiem tak, powiem jeszcze ciekawiej. Bardzo zdecydowana większość psów, jak tylko zwietrzy trop wilka, to natychmiast chowa się za naszymi plecami, także niekoniecznie będzie nas ten pies bronił. Naprawdę nieliczne psy, bardzo dzielne, są w stanie przeciwstawić się wilkom. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, także nie liczmy na to, że nasze milusińskie
będą tutaj bohaterskie.
Będą nas bronić.
Czyli, no tak, bo dla psa właściciel jest tym dużym psem, prawda? Większym
od niego.
Tak to jest. Panie profesorze, zanim telefony, pewnie z pytaniami ciekawymi, to jeszcze tak, opowiedzmy o tym życiu tych właśnie wilków. Żyją, wiemy, że żyją w watahach, czyli to są gromadne tutaj takie, prawda, zbiorowiska. Jest przedstawiciel ten główny basior, prawda, dobrze mówię, wadera.
Tak jest.
Czyli ta para alfa. I jak tam wygląda struktura? Znaczy, wiemy, że jest ograniczona liczba tego stada, nie może być zbyt wielka.
Tak, no może tak kilka takich informacji ogólnych. Wilk praktycznie zamieszkuje, można powiedzieć, że wszystkie w obszarze swojego zasięgu występowania zasiedla praktycznie wszystkie siedliska. My go oczywiście kojarzymy w Europie w ogóle, kojarzymy go z lasem, no ale tak naprawdę główną przyczyną tego jest fakt, że praktycznie wilk mógł tylko i wyłącznie spokój znaleźć na terenach leśnych, gdyż w innych miejscach w Europie praktycznie był bezwzględnie tępiony i o tym myślę, że warto pamiętać. Wilk jest typowym oportunistą pokarmowym. To kolejna rzecz ważna, bo głównym pokarmem oczywiście są ssaki kopytne i to te duże w Polsce, głównie jelenie i sarny. Ale w Europie, na przykład południowej, zjada małe ssaki, resztki śmietniskowe, zwierzęta hodowlane i wtedy oczywiście wchodzi w konflikt z człowiekiem. Wilk waży ten występujący na terenie Polski, bo może zejdźmy tutaj na nasze tereny, ważą od 30 do 50 kg. To taki duży, moglibyśmy powiedzieć pies, tym bardziej wysoki, nawet na 75 cm, 70 w kłębie. Samice są mniejsze, o około 20% masy tej, o którą podałem. Rzeczą myślę, że ważną jest konsumpcja, bo to jest wpływ jak gdyby na środowisko, w jakim sposób ono eksploatuje. Mówimy, że zjada wilki, jeden wilk, zależy to oczywiście od kilku czynników, zjada od powiedzmy sobie 3 do 6 kilogramów mięsa dziennie, w związku z powyższym, jeżeli żyje w atachach, o czym mówimy, no to rzeczywiście musi wiele tych zwierząt upolować. Jeżeli mówimy również, że watacha co drugi dzień praktycznie, przynajmniej w okresie zimowym, musi upolować ofiarę, no to robi to nam już pokaźną cyfrę, a ilość masy dziczyzny, czy dzikich zwierząt, które upoluje, no, wchodzi w tony, a nawet i więcej. W związku z powyższym ten wpływ, jak gdyby ingerencja jego w środowisko jest rzeczywiście duża. I z tego też względu bierze się, że w przypadku jak gdyby zapotrzebowania pokarmowego, no niekiedy wybiera on nasze zwierzęta gospodarskie. Żyją oczywiście w watachach, o czym już wspomnieliśmy. Te watachy najczęściej liczą od 5 do 8 osobników. Są typowymi terytorialistami, czyli zajmują rozległe kompleksy leśne o powierzchni od 10 do 30 tysięcy hektarów. To jest jedno, można powiedzieć, takie terytorium watachy wilczej. Latem w okresie odchowu szczeniąt te wilki mają, nie wykorzystują całego tego dużego obszaru terytorium, no ale związane to jest oczywiście, że karmią w tym czasie młode. Jesienią natomiast, późną jesienią, gdy młode już polują razem z dorosłymi osobnikami, praktycznie wykorzystują całą tą przestrzeń. Okres godowy zwany jest cieczką, trwa w zasadzie od stycznia do marca. W grupie wilków rozmnaża się praktycznie przeważnie tylko para alfa, czyli ci dominanci, którzy stoją jak gdyby na szczycie hierarchii socjalnej watachy. Ciąża trwa 2 miesiące. Praktycznie po 2 miesiącach młode wychodzą z gniazd czy z nor, tam gdzie przyszły na świat, co jest rzeczą ciekawą, również pozostają bardzo często watasze tej rodzinnej nawet do 5 do 5 roku życia. Mięso, co jest też ważne, zaraz po przyjściu na świat, już w trzecim tygodniu życia, młode szczeniaki już zjadają nadtrawione mięso nadtrawione przez dorosłe osobniki, które wymiotują przed młodymi. To też taka ciekawostka, o której warto wiedzieć. Aktywne są praktycznie zimą przez całą dobę potrafią być, a latem potrafią spać nawet i 20 godzin. W ciągu doby przemierzają dystanse średnie około 20 kilometrów. Potrafią w pogoni za ofiarą, potrafią rozwijać prędkości nawet do 70 kilometrów na godzinę. Mają znakomity węch, zmysł powonienia, potrafią zwietrzyć ofiarę nawet z odległości 2,5 kilometra. To niebywałe. Równie znakomite mają słuch. To kolejna jak gdyby cecha. Mówi się, że wzrok jest u nich słabszy, no ale przecież wszystkiego nie można mieć tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. No, wilk jest rzeczywiście fascynującym gatunkiem, o którym coraz więcej wiemy. No ale jeszcze z całą pewnością wiele przed nami.
No właśnie. Czyli takie wstępne informacje, ale bardzo ciekawe. Już nasze telefony są otwarte, jeżeli ktoś ze słuchaczy by zechciał. Te, które mamy, które nam zawsze służą do naszych audycji. Dwa numery dla Polski, dla zagranicy. I jeszcze, panie profesorze, jedno takie zagadnienie. To znaczy tak, w obecnej chwili jest taka sytuacja, że mamy tych wilków pod dostatkiem. Populacja nigdy nie była tak wysoka jak teraz, a z drugiej strony są one pod ochroną. No i słyszymy gdzieś, szczególnie na Podkarpaciu, w Bieszczadach, że jednak się kuszą na te nasze, prawda, zwierzęta domowe, owce, czy bydło, czy cielęta i tak dalej. Więc jak tutaj to zrobić? No bo jakbyśmy ochronę przestali mieć nad nimi, no to szybko też je odszczelimy, prawda?
No tak, tu jak zwykle trzeba tego rozsądku, bo aktywna ochrona przyrody wymaga konkretnych działań. Dzisiaj tak naprawdę my częściej słyszymy o ochronie wilka w mediach i to przeważnie w tej skrajności takiej biednego zwierzęcia. A tak naprawdę nie powinniśmy budować, powinniśmy budować akceptację społeczną dla ochrony tego wilka, ale nie w wielkich miastach, nie w centrum Warszawy, Torunia, Olsztyna czy Gdańska, ale tam, gdzie te wilki występują. To jest rzecz jak gdyby szalenie istotna. Przekonać społeczeństwo, że ochrona wilka jest potrzebna. No ale oczywiście w ślad za tym idą kolejne jak gdyby działania, bo jak można jak ktoś zaakceptuje straty i szkody, które wyrządza w jego dobytku? No tylko i wyłącznie przez odpowiedni system chociażby sprawnego rekompensowania szkód i strat. Tylko w taki sposób przynajmniej można łagodzić wszelkiego rodzaju konflikty. W związku z powyższym tutaj mamy bardzo wiele do zrobienia. Dzisiaj mówimy, że populacja liczy około 1400. To rzeczywiście w historycznym kilku ostatnich stuleciach tak naprawdę nigdy nie mieliśmy, można powiedzieć, na terytorium Polski tak licznej populacji. Myślę, że wiele osób zdziwi się, że taka jest sytuacja, bo w mediach słyszymy zupełnie co innego. My rzeczywiście możemy powiedzieć, że populację wilka ochroniliśmy i ona się u nas ma rzeczywiście znakomicie, jeżeli porównamy to z warunkami europejskimi, chociażby Europy Zachodniej, tej bardziej na zachód, to tak byśmy mogli powiedzieć. A więc budowanie akceptacji społecznej, mądrego systemu ochrony, który no niestety w pewnym momencie będzie musiał, moim zdaniem, ingerować w tę populację, bo nie można liczyć na to, że tak jak mówimy w przypadku chociażby populacji bobra, populacji łosia, o czym żeśmy wcześniej w naszych audycjach rozmawiali, no stać nas na mądrą, rozsądną ochronę przyrody, a nie na ochronę przyrody za wszelką cenę.
No właśnie. A czy dla, powiedzmy, może takie pytanie naiwne, ale czy dla myśliwego na przykład trofeum z wilka jest jakimś takim rzeczą cenną? Znaczy, co możemy, czy jakoś wykorzystuje się skórę, czy tylko po prostu to jest jakaś taka, nie wiem, duma, że się uszczeliło
Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o trofea z wilka, to wilczura, czyli skóra wilcza i czaszka wilka. Chociaż dzisiaj myślę, że ja bym w ogóle myśliwych jak gdyby odsuwał w pewnym sensie od jakiegoś tam procesu decyzyjnego. To jest zadanie bez wątpienia dla służb ochrony przyrody. Wilk moim zdaniem powinien być stale gatunkiem prawnie chronionym, nad którym państwo i resort środowiska powinien mieć baczną pieczę na każdym kroku, abyśmy rzeczywiście nie spowodowali na przykład znowu kolejnej jak gdyby amplitudy w drugą stronę. To o czym my tutaj mówimy, no potrzebujemy mądrej, rozsądnej ochrony przyrody. Ja myślę, że myśliwi nawet nie chcieliby odpowiadać dzisiaj, bo społeczne można powiedzieć, że taki głos społeczny no, będzie zawsze przeciwko nim. W związku z powyższym oni bez wątpienia musieliby się włączyć we wszelkie działania ochronne. Ale myślę, że powinien to za to bezwzględnie odpowiadać. Odpowiadać powinny służby ochrony przyrody.
Chociaż mówię, był kilka lat temu taka akcja, że no, nawet apelowano, żeby odstrzeliwać lisy, prawda, których było bardzo dużo. A niektórzy się nawet skarżyli, ja tak słyszałem, że czasem szkoda było tego naboju, prawda?
To jest kolejne, powiem tak, to kolejne medialne doniesienia, które mi niestety nas takimi często właśnie nieprawdziwymi informacjami nas gdzieś tam podaje nam się i to jest zresztą idzie w społeczeństwo, które po prostu nie zna faktów. Powiem tak, jak w latach 90. pozyskanie 80. 90. pozyskiwaliśmy około tam w Polsce, to było około 20-30 tysięcy lisów. Tak dzisiaj pozyskiwanych, odstrzeliwanych jest około 160 tysięcy. A więc mówienie jak gdyby, że myśliwi nie chcą strzelać, to jest po prostu zaprzeczenie faktom. Bez wątpienia my znowu spowodowaliśmy takie zmiany w środowisku, stosując szczepionki przeciwko wściekliźnie, bo dlaczego tych lisów mamy tak dużo, bo podajemy, ingerujemy w przyrodę, podajemy im szczepionki przeciwko wściekliźnie. Oni nie mają tego naturalnego, między innymi bariery wzrostu demograficznej, co powoduje, że lawinowe namnażanie się populacji, pomimo, że myśliwi strzelają 160 tysięcy, a nie 20-30. Tak. Bardzo wiele rozjeżdżamy na ulicach, przecież wiele powiedzmy komunikacyjnych.
Ale panie profesorze, mamy telefony, bo może powróćmy do wilków. Powróćmy do wilków, jest telefon, ktoś czeka już dłuższą chwilę. Bardzo prosimy.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Czy jest pan na antenie?
Jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Króluj nam Chryste. Dzwoni Bartłomiej z Radomia. Ja mam do pana profesora takie pytanie. Chodzi mi o wilki. Będąc kiedyś w Bieszczadach, no nie pamiętam roku, bo to było dawniej, zobaczyłem rzecz następującą do budy, właściwie nie do budy, przepraszam, do drzewa rosnącego za gospodarstwem została przywiązana suka, która miała cieczkę, to była duży pies, no może taki naprawdę wielkości owczarka niemieckiego i właściciel liczył na to, że wilki wyczują i pokryją ją. I moje pytanie jest, i tak się stało w ogóle, z tym, że ja tam byłem przejściowo, ja nie wiem jak to się dalej potoczyło, a ja mam do pana profesora takie pytanie. Jakie cechy zachowują takie krzyżówki? Czy nadal taka krzyżówka psa z wilkiem jest niebezpieczna dla człowieka? Jakie cechy wykazują? Dziękuję serdecznie. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy.
Powiem tak, to bez wątpienia bardzo niebezpieczne osobniki wówczas wychodzą, bo mające oczywiście cechy częściowo wilków, ale również i psów, bardzo często nie bojące się ludzi, co stwarza no ogromne niebezpieczeństwo. No i tego musimy się wystrzegać. Dzisiaj bardzo często, mówiąc o wypadkach, tych nawet śmiertelnych, związanych z ludźmi, gdzie wilki napadają na ludzi, to oczywiście najpierw mówimy, że przeważnie to powodem jest wścieklizna. Może nie dotyczy to dzisiaj terenów tutaj Europy Środkowej i Zachodniej, ale dotyczyło niegdyś. A następnie właśnie te krzyżówki, czyli w pewnym sensie zwierzęta powstałe ze skrzyżowania wilka i psa, które są bardzo dla człowieka niebezpieczne. A gdzieś zupełnie na końcu, jako trzeci, czwarty przypadek, to taka wrodzona agresja udanego osobnika, ale to jest gdzieś tam zupełnie na końcu. Czyli rzeczywiście, ja powiem szczerze, nie słyszałem o takich przypadkach i że ktoś o zdrowych zmysłach może w ten sposób się zachować, o czym tutaj słuchacz wspomniał.
Ja już nie mówię o tym, że przywiązywanie psa do drzewa, prawda, i tak dalej. A natomiast ja taką historię, to jest prawdziwa, tylko kiedyś słyszałem, że znaleziono tam w takich terenach przyleśnych wilczka małego, gdzie się zagubił, ale no dziwne, że go matka nie wilczyca nie szukała, no powiedzmy. I dano go z innymi, akurat były też psy młode, też takie, no, szczenięta, i wychowywał się z tymi, powiedzmy, nawet wilczurami, takimi psami. Natomiast potem uciekł. Jak już dorósł, po prostu wrócił do lasu.
Ale chcę również powiedzieć, że to jeden z kolejnych przykładów bardzo niebezpiecznych dla człowieka. To i to właśnie ten trzeci przypadek, o którym nie wspomniałem, że bardzo często tego typu zwierzęta potrafią być bardzo, bardzo niebezpieczne dla człowieka.
Troszeczkę żeśmy się naczytali białego kła, prawda? Biały kieł Jacka Londona, i to też tak zostaje w podświadomości, ale to tylko w powieści się takie zdarzają sytuacje.
No tak.
Jest jeszcze telefon, panie profesorze. Bardzo prosimy.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bożenna Maria dzwoni z Gdańska. Panie profesorze, ja mam to pytanie, jeszcze tylko może dwa słowa na temat lisów, że rzeczywiście tutaj ja to widzę na osiedlu, one po prostu podchodzą nocą, ale co najgorsze jest to, że nawet nie tylko nocą, po prostu one są w tej chwili roznosicielami tej strasznej choroby, bąblowicy, i po prostu w tej chwili jak gdyby jest wręcz nie można, bo bąblowic jest bardzo ciężkim tasiemcem dla człowieka, bardzo, i w związku z tym wszelkie owoce runa leśnego, które normalnie się spożywało, nie można teraz żadnej jagódki w lesie teoretycznie wziąć, bo może być po prostu skażona moczem czy odchodami lisa.
Ale dzisiaj jest o wilku.
Tak, a wracając do wilków, mam pytanie. Więc mówię, odstrzał lisów jest niezbędny albo zaprzestanie dawania tych szczepionek. Natomiast chodzi o zagrożenie dla ludzi. Jeszcze chciałam, żeby tutaj pan profesor rozjaśnił, bo jeżeli, ja to mam oczywiście informacja medialna, że są zagrożone dzieci, że w tej chwili osoby, które tam miały tak zwane agroturystyczne gospodarstwa, stracą, powiedzmy sobie, możliwości zarobku, bo ludzie nie będą przyjeżdżać, bo się lękają po prostu, że dzieci nie można wypuścić na rowerku gdzieś do lasu i tak dalej, bo po prostu wilki podchodzą i są zagrożeniem dla człowieka. Poza tym zagrażają też psy domowe, to już nie tylko chodzi o rekompensatę strat, że krowę zagryzł, czy owca, prawda, czy barana, ale też po prostu zagrożenie dla ludzi. I jest to duże zagrożenie dla ludzi. I jak to faktycznie wygląda i co z tym robić?
Dziękuję bardzo.
Trudno mówić o rekompensacie. Tak. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
No dzisiaj oczywiście mieliśmy niedawno doniesienia medialne o ataku wilka. Ostatecznie chyba ustalono, że to jakiś mieszaniec, czyli cały pies. My musimy się oczywiście liczyć z tym, że im będzie więcej jak gdyby wilków, im to zagęszczenie będzie większe, tym oczywiście takie zdarzenia mogą mieć miejsca, ale my musimy również być jak gdyby rozsądni. Wychodząc do lasu, nie puszczamy samych dzieci, zawsze one powinny być pod nadzorem. No i oczywiście musimy też wiedzieć, że mamy w naszym środowisku liczną populację wilków. Przywracamy, można powiedzieć, że środowisko naturalne do tych pierwotnych, można powiedzieć, pierwotnego stanu. i bez wątpienia powinniśmy wszystko również robić, aby nie dopuścić do przegęszczenia populacji tego dużego drapieżnika, gdyż tak naprawdę mamy dzisiaj niewiele mamy terenów w Europie chociażby, w których wilki mogą występować. Wilki, żeby wyfunkcjonowały w sposób naturalny i rzeczywiście zachowywały się naturalnie, muszą mieć ogromne przestrzenie leśne. U nas jeszcze tych przestrzeni nieco jest, ale na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że te przestrzenie chociażby na wschód od Wisły są już w pełni wypełnione. Także musimy się liczyć z jakimś tam w najbliższym czasie, z jakimś przegęszczeniem. No i wtedy bez wątpienia możemy z pewnością liczyć się z większymi stratami chociażby w inwentarzu gospodarskim.
No właśnie, czyli temat niewyczerpany, ale dużo żeśmy się dowiedzieli dzisiaj dzięki obecności tutaj pana profesora na audycji Poradia Kolega. Dziękujemy bardzo za spotkanie.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże, do usłyszenia jeszcze myślę nie jeden raz. Naszym gościem był pan profesor Dariusz Zalewski, Katedra Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dziękujemy bardzo też za telefony, pozdrawiamy serdecznie.